Bóg jest dobry, amen? On jest zawsze dobry. Weekend majowy się kończy, niektórzy wracają po dłuższej przerwie do pracy, pogoda się zepsuła, niektórzy się cieszą, niektórzy nie. Rzeczy się zmieniają, ale Pan Bóg się nie zmienia. On jest zawsze dobry. I Słowo Boże mówi o tym, że to Bóg jest Panem historii. Ludzie od wieków, od zawsze zadają sobie pytanie, po co jesteśmy tutaj na tej ziemi? Co będzie potem? Po co to wszystko? Ale my jako ludzie wierzący wiemy, że jest Bóg, który to wszystko zaplanował, który to wszystko prowadzi. I chciałem zaczepić się dzisiaj trochę na apostole Pawle. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale to jest sytuacja, kiedy Paweł ma kazanie w Rzymie, w Atenach. W Atenach, podczas drugiej podróży misyjnej. I w wersecie 26 i 27, 17 rozdziału, mówi tak. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały po całej powierzchni ziemi, ustanowiwszy wyznaczone im czasy i granice ich zamieszkania. Po co? Żeby szukały Boga. Po to, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. I niesamowite są te kazania apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich. Zachęcam, z nich się możemy bardzo dużo nauczyć. I wiemy, że to, co Pan Bóg zrobił, to posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I ten werset Jana 3,16, który tak dobrze znamy, mówi o tym, że to Pan Jezus jest tym, wokół którego się wszystko kręci. Drodzy panowie, ja wiem, że czasem boli nasz gardło i czasem jesteśmy chorzy, ale my nie jesteśmy centrum wszechświata nawet wtedy. To Pan Bóg jest i to Jego wola się dzieje. Pan Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić, żeby moje i Twoje winy zostały odkupione. Amen? Amen. Jeżeli jeszcze z tego nie skorzystałeś, to jeszcze teraz jest czas łaski. I jeszcze teraz można to zrobić. Ale na tym życie człowieka wierzącego się nie kończy. To nie jest tak, że dożywam zbawienia, oddaję swoje życie Panu Jezusowi, On mnie zbawia, ja sobie teraz żyję i czekam na pochwycenie. I czekam, kiedy pójdę do nieba. No nie, bo jest zdecydowanie coś więcej. I dzisiaj każdemu z nas chcę powiedzieć, czym jest to, co Pan Bóg chce, abyś czynił. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, 9 wersecie, Piotr, już ten dojrzały chrześcijanin, pisze tak. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, by ktokolwiek zginął, lecz chce, by wszyscy przyszli do upamiętania. I to jest ta Boża miłość. Ludzie myślą, że wielcy ludzie myślą, że sterują tym światem, wywołują wojny, rozmaite rzeczy. I w pewnym stopniu to tak jest, ale ponad tym wszystkim jest Pan, jest Bóg, który mówi stop i mówi start, który pozwala i dopuszcza, który ma nad wszystkim kontrolę. Ale każdy z nas, który spotyka Jezusa Chrystusa, jest zaproszony do tego dzieła, którym jest Boża historia. O tym tak fajnie napisał apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale, 10 wersecie. Efezjan 2 rozdział, 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tłumaczenie EIB mówi tak. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. I to jest Bożym planem dla każdego wierzącego człowieka. Byśmy wykorzystywali czas, byśmy wykorzystywali sytuacje, które Pan Bóg przed nami stawia. Byśmy byli wrażliwi na to, co On do nas mówi i mogli być częścią Jego historii. I chciałem, żebyśmy popatrzyli na początek na Boży plan, na kawałek Bożej historii, która wydarzyła się w mieście Korynt. Korynt to było wielkie, handlowe, biznesowe miasto tamtego czasu, portowe, chociaż Korynt do morza miał 4 kilometry, ale miał swój własny port otoczony 2 murami, bo był na szlaku handlowym, gdzie były wielkie biznesy, wielu ludzi z całego ówczesnego świata zjeżdżali się do tego miasta, by się dorabiać, by zarabiać, by układać sobie życie. I w tym wszystkim, nawet spośród wszystkich innych miast pogańskich, Korynt był powszechnie uważany za centrum niemoralności. Za miasto tak zepsute, że powszechnie zostało słowo synonimu nazwy słowa Korynt używane do najobrzydliwszych grzechów seksualnych. Ale Pan Bóg zaplanował, że w tym ciemnym, wielkim, zepsutym mieście rozbłyśnie światło Jego nadziei. Że da rozwiązanie także dla tych ludzi w tym mieście. I o tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale. Może nie będziemy czytać całego rozdziału, ja spróbuję go opowiedzieć. Kiedy apostoł Paweł był w tych Atenach i przemawiał na Areopagu i mówił między innymi to, co czytaliśmy, to później udał się do Koryntu. A tam na samym początku tak się stało, że spotkał pewnego Żyda imieniem Akwila, który miał żonę Pryskę. Akwila i Pryska przybyli do Koryntu z Rzymu z powodu prześladowań. Był tam taki cesarz Klaudiusz, który za wszystko zło obarczał Żydów. I doszło do tego, że wydał dekret, że wszyscy Żydzi mają być wygnani z Rzymu. I tak się stało przypadkiem, że Pryska i Akwila z Rzymu dotarli do Koryntu. Tam spotkał ich Paweł i tak się zgadali, że on zaczął z nimi pracować i zamieszkał z nimi. Pryska i Akwila mieli tam jakiś warsztat, szyli namioty, nie dla Dekatlonu. To jest taka w tych dziejach informacja, nie wiadomo, się wydaje skąd, nie? Że apostoł Paweł szył namioty. No miał swój zawód, każdy Żyd, który się uczył, nawet od najmłodszego na faryzeusza, uczył się też zawodu. Te namioty wtedy szyli ze skór, więc apostoł Paweł byłby dzisiaj takim, powiedzmy, rzemieślnikiem bardziej niż namiotnikiem. I w sabat apostoł Paweł rozprawiał z Żydami w synagodze, a przez tydzień pracował z Akwilą i Pryską. Po pewnym czasie doszedł do niego Tymoteusz z Sylasem, który wcześniej pozostawił w Macedonii. I wtedy już Paweł mógł zająć się na pełen etat zwiastowaniem Ewangelii. I to tak trwało. Do momentu, kiedy Żydzi jawnie i oficjalnie sprzeciwili się apostołowi Pawłowi. I przyszedł taki moment, ja go tak rozumiem, że apostoł Paweł był zmęczony, zniechęcony i przerażony. Dlaczego? Bo Pan Bóg do niego powiedział: przestań się bać, zwiastuj, nie przestawaj, ja jestem z tobą, nikt się nie targnie na twoje życie. I Bóg objawił wtedy Pawłowi, że ma wielki plan co do tego miasta, że jest wielu ludzi, którzy są jego ludem. I apostoł Paweł, posłuszny temu widzeniu, posłuszny temu przesłaniu, pozostał jeszcze 1,5 roku w Koryncie i zwiastował Boże Słowo. W międzyczasie nawrócił się przełożony synagogi, w międzyczasie wielu Koryntian oddało życie Jezusowi. I powstała tam społeczność. Wybuchł też spisek przeciw Pawłowi, bo Żydzi mieli już dość. Ale to, co Pan Bóg obiecał, to się stało. I On ochronił apostoła Pawła przed tymi zamieszkami. I kiedy przyszedł moment końca służby, po trochę ponad 1,5 roku, apostoł Paweł udał się do Efezu w drogę powrotną do Antiochii, a z sobą wziął Akwilę i Pryskę. To małżeństwo, z którymi się zaprzyjaźnił, na początku razem pracował, z nimi mieszkał, na pewno też dużo rozmawiał. Po krótkim czasie apostoł Paweł z Efezu udał się do Antiochii, a Pryskę i Akwilę zostawił w Efezie. I teraz zwolnimy trochę, dobra? Bo wiem, że dużo tych informacji było. I kiedy apostoł Paweł płynął z powrotem do Antiochii, patrzył w falę, myślał o tym wszystkim, co się wydarzyło, to nie był świadomy jeszcze tego, że Pan Bóg już przygotowywał człowieka, który będzie kontynuował to Boże dzieło w Koryncie. Bo był pewien Żyd imieniem Apollos, który był rozpalony dla Pana. Kto był w czwartek? W czwartek pastor Błażej mówił takie kazanie o takich ludziach, co on to mówił, o jakichś takich wariatach dla Boga, nie? O takich szaleńcach dla Boga, nie? Ale o takich zapaleńcach, o zapaleńcach mówił, nie? I Apollos był takim zapaleńcem. I tak się stało zupełnie przypadkiem, że Apollos trafił do Efezu i zwiastował w tamtejszej synagodze. Ale był pewien problem. Apollos nie znał pełnej Ewangelii. Nie wiedział wszystkiego. I kiedy Pryska i Akwilla go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu właściwie pełną Ewangelię. A Apollos, poddany temu i dalej gorący, dalej rozpalony, zapragnął przenieść się do Achai, a Achaja to region, w którym głównym miastem był Korynt. I tym sposobem Apollos trafił do Koryntu, do tego trudnego, ciemnego miasta i kontynuował tą drogę zwiastowania Słowa Bożego, torowania drogi dla Ewangelii w tym mieście. I w tej całej historii, kiedy mamy tyle takich przypadkowych sytuacji, tyle takich nie wiadomo dlaczego i po co, to chciałem, żebyśmy popatrzyli pokrótce na każdą z tych osób. Na początek apostoł Paweł, 15 rozdział Dziejów Apostolskich. 36 werset. Jak to się zaczęło, że apostoł Paweł trafił do Koryntu? No ja wam przypomnę. Apostoł Paweł wrócił z Barnabą z pierwszej podróży misyjnej. Udał się potem do Jerozolimy, do apostołów. Wrócił i był i służył. Służyli razem w zborze w Antiochii. Pan Bóg czynił niesamowite rzeczy wśród pogan podczas pierwszej podróży misyjnej. Oni służyli w Antiochii. I Paweł mówi tak. Hej, Barnabo! Może wrócimy do tych wszystkich braci, do tych wszystkich miast, podczas których byliśmy, podczas pierwszej podróży misyjnej i zachęcimy ich. Zobaczymy, co tam u nich. 36 werset. A po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby, wybierzmy się w drogę i odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. On nie miał pojęcia wtedy, że pójdzie tak daleko, że pójdzie do Europy. Ale podczas tej podróży, kiedy odwiedzał te miasta, wracał do tych miejsc, w których był podczas pierwszej podróży, wydarzyła się taka rzecz. 16 rozdział od 6 do 10. I przeszli przez Frygię i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady i miał Paweł w nocy widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Niesamowity fragment, który mnie tak dużo uczy, mnie osobiście. Bo kiedy Duch Święty, czytaliśmy, przeszkodził i Duch Święty nie pozwolił, to apostoł Paweł, kiedy to usłyszał, to był temu posłuszny. On nie cisnął swojego. Wiecie, jak to jest? Ja wam powiem, bo ja doświadczyłem takich rzeczy w swoim życiu. Kiedy ewidentnie Pan Bóg nie chciał, żebym zrobił jakąś tam rzecz. Ja pamiętam jeszcze chyba 3 lata temu miałem takie wielkie pragnienie. I ono nie było złe. I miałem już odpowiedni wiek i miałem na to pieniądze. I nawet żona się zgodziła. I miałem kolegę, dalej mam, który by mnie do tego wciągnął. Byłoby tak łatwo. Ale te rzeczy nagle się zaczęły nie wydarzać. Ja miałem wszystko, a nagle pojawiły się trudności. I ja czułem w swoim sercu, że to nie jest Boża wola, abym w to szedł. Miałeś kiedyś tak w swoim życiu? Sam jestem. Amen. Musimy nauczyć słyszeć się Boży głos. Ale kiedy mówię nauczyć się słyszeć, to mam na myśli to, że my słyszymy, tylko co my z tym robimy. Czy będę uparto parł po swojemu i jak Jonasz udam się do Tarszyszu? Dzisiejszy Kadis, wspaniałe miejsce, bardzo lubię. Ale to nie była Boża wola dla niego. On miał iść do Niniwy i on o tym wiedział. Ale apostoł Paweł, kiedy wyruszał w tą drugą podróż i ona się zaczęła tak, zapamiętajcie, hej Barnabo, może powrócimy do tych wszystkich miast. Ale nagle Boży plan jest inny i Pan Bóg zatrzymuje i Pan Bóg nie chce i Pan Bóg daje wizję i apostoł Paweł jest temu posłuszny i udaje się do Macedonii i udaje się do Aten i udaje się do Koryntu i Ewangelia dociera do Europy. Cieszysz się? Ja się cieszę, bo mieszkamy w Europie. Chwała Panu. Usłyszenie Bożego głosu i posłuszeństwo. Ja myślę, że to jest większy problem dla nas. Posłuszeństwo. A Apollos? Ten rozpalony Żyd. O nim pisze tak. 18, dzieje 18, 24, 28. Czytam stąd, bo tu jest Warszawka, to jest tu. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny i biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaii, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Amen. Czego mogę nauczyć się tutaj od Apollosa? Ja. Popatrzcie. Ten rozpalony dla Pana Boga gość, który przebył tak daleką drogę. To jest niesamowite. Panie, czy ty nie miałeś kogoś bliżej? Przecież byli tam ludzie w Efezie, którzy oddali swoje życie i też poznali Pana. Przecież w Koryncie byli ludzie, którzy, Panie, cię poznali i służyli Tobie. Ale Pan Bóg zaplanował, że ten oto gość, Apollos, tam trafi. Pochodził z Pontus, Aleksandrii, dzisiejszy Egipt. Taka wielka droga. Nie wiemy, czy naokoło, czy przez morze. I ten wielki, rozpalony Żyd, który tak gorąco opowiada o Panu Jezusie, nagle jest gotowy, aby Pryska i Akwila wyłożyli mu właściwie pełną Ewangelię. On nie mówi, a co wy mi tu będziecie mówić? Przecież ja znam Pisma. Ja już tyle lat do tego zboru chodzę. Ja już wiem, co ty mi tu będziesz mówił. Nie. Apollos to był tak pokorny brat. On mimo tego, w jakim miejscu był, to był gotowy posłuchać i przyjąć to, co Pan Bóg przygotował dla niego przez Pryskę i Akwilę. Tych, którzy szyli namioty. To nie byli ludzie, którzy służyli Bogu na pełen etat. I teraz może trochę o nich. O tym wygnanym małżeństwie. Cudowni ludzie. Ja nie wiem, czemu tak mało kazań mamy o Prystu i Akwili. Trzeba to zmienić, pastorze. Różne rzeczy się w naszym życiu wydarzają. Myślicie, że to było przyjemne, kiedy ich wygnali z Rzymu? Kiedy musieli zostawić ten swój biznes, może tam mieli warsztat, mieszkanie, jakoś tam funkcjonowali i przychodzi prawo i mówi wszyscy won. To nie było dla nich łatwe. Pewnie było dużo pytań, dużo bólu, dużo smutku, ale oni, kiedy przyszli, nie byli obrażeni na Boga, nie byli obrażeni na cały świat, ale byli tymi, którzy byli gotowi przyjąć apostoła Pawła i usłużyć mu mieszkaniem, społecznością. Nie wiem, czy możemy powiedzieć tak, że zatrudnić go w swoim warsztacie albo zaprosić do biznesu. A kiedy przyszedł znowu czas, opuścili Korynt i udali się do Efezu. I niby po co? Bo Bóg włożył w ich serca. Bo oni byli tam po to, żeby usłużyć temu Apollosowi, którego usłyszeli. I tutaj znowu taka lekcja dla mnie. Oni poszli do synagogi, tam Apollos zwiastuje, taki rozpalony, kochany brat, jak za dwa tygodnie w sobotę będzie. Przyjedzie Roni, ja Roniego poznałem, czasem się spotykamy, to będzie dobry czas, naprawdę zapraszam każdego. Ale oni nie powiedzieli, Pryska i Akwila, no dobrze gość mówi, ale chodźmy do domu, jest robota do zrobienia, same się namioty nie uszyją. No fajnie zwiastował, ale wiecie, no ja mam dzieci, pasje, obowiązki. Nie. Jest napisane, że to oni się nim zajęli. Że to oni wyłożyli mu pełną Ewangelię. To byli ludzie, którzy żyli z szycia tych namiotów, z szycia skór. Ale to nie był dla nich priorytet. Bo priorytetem dla nich była służba dla potężnego Boga. I dla nich nie był problem zostawić na chwilę to, czym się zajmują i zająć się Apollosem. A później mamy tą historię, kiedy Apollos tak przypadkiem zapragnął udać się do Achai. To dlatego, że to Bóg włożył w jego serce to pragnienie. A Apollos na nie odpowiedział. I stało się tak, że trafił do Koryntu i mógł kontynuować to dzieło, które rozpoczął apostoł Paweł. I nie stałoby się to tak, albo może stałoby się inaczej, gdyby nie pryska i akwila. To kochane małżeństwo, dla których Bóg był na pierwszym miejscu. Ci rzemieślnicy, ci ludzie nieuczeni teologicznie, przeczytajmy jeden werset, 1 Koryntian 16, 19. Nie odchodzimy do, bo listy do Koryntian, no tam jest dużo tych informacji też, które gdzieś tam używam. Apostoł Paweł, pisząc pierwszy list do Koryntian, tak w ogóle to był drugi list, nie? Ale pierwszy zaginął. Pozdrawiają was zbory azjatyckie, pozdrawiam was w Panu serdecznie, Akwila i Pryscyla ze zborem, który jest w ich domu. Apostoł Paweł ten list pisał z Efezu. Pisał do Koryntian. Czy to nie jest piękne, że pozdrawia was Pryska i Akwila ze zborem, który jest w ich domu. A mamy taki piękny list do Efezjan. List do Efezjan to jest taki, może się tak nie powinno mówić, ale dla mnie jeden z ulubionych listów. On jest taki klarowny, taka wykładnia, taka krótko, konkretnie na temat, głęboko. Ale dlaczego powstał? No bo w Efezie był zbór. A dlaczego był zbór? Bo było tam małżeństwo, które szyło namioty. Ale przede wszystkim kochali swojego Boga i ich dom był otwarty. I wokół nich zgromadzali się ludzie, którzy szukali Boga. I Pan Bóg przydawał. I powstał zbór. Nie wiemy, czy to tylko w tym domu, pewnie w wielu domach, czy to w jakimś potem jednym dużym domu. Ale możemy zobaczyć, że Pryska i Akwila są tymi, którzy gdzie pójdą, służą Panu. Nie będziemy już tego czytać, ale w liście do Rzymian apostoł Paweł też o nich pisze i pozdrawia razem ze zborem, który jest w ich domu. Bo oni 10 lat później z Efezu wrócili do Rzymu. Tam się władza zmieniła, można było wrócić i Pryska i Akwila wydaje się, że wrócili do Rzymu. Ale później znowu wrócili do Efezu. Dlaczego tak? My nie wiemy. Dużo rzeczy jest jakby też niejasnych, jest takimi domysłami. Ale to, co możemy zobaczyć, to byli ludzie, którzy wykorzystywali czas i wykorzystywali sytuacje, które Pan Bóg przed nimi stawiał. Efezjan 2:10. Ale jak być takim człowiekiem, który będzie w tym miejscu, w którym Pan Bóg chce, abym był? Jak żyć tak, aby wykonywać Jego wolę? Jan w 15 rozdziale mówi taki głęboki fragment o krzewie winnym. Pan Jezus mówi, że ojciec mój jest winogrodnikiem, a ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście winoroślami. I w tym fragmencie niesamowite jest to, że tam, już teraz, bo nie zapisałem sobie tego, bo do tego miałem nie zaglądać, chyba 10 razy jest użyte słowo trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie. Do tego stopnia, że to tłumaczenie SNP mówi przede wszystkim trwajcie we mnie. Tego nie ma w oryginale, ale to wynika z konstrukcji gramatycznej, bo tam to stopniowanie inaczej wygląda i dlatego tutaj Zaręba z zespołem tak postanowili to przetłumaczyć. Przede wszystkim trwajcie we mnie. Dlaczego? Bo jeżeli nie trwam, to się oddalam. Bo jeżeli nie trwam, to się oddalam. Pan Jezus o tym mówił też, że pustka nie pozostaje długo pustką. Ale ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli do listu do Hebrajczyków, do 2 rozdziału, do 1 wersetu. Wyświetlmy go. Tutaj autor listu do Hebrajczyków mówi tak. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Dlatego w 1 rozdziale apostoł Paweł, autor mówi o wielkości Jezusa Chrystusa, a później mówi o tym wielkim dziele, którego On dokonał dla nas. I mówi tutaj, dlatego, z tego powodu musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. I te polskie tłumaczenia właśnie tak to tłumaczą, w miarę podobnie. Ale to nie zboczyli z drogi w oryginale. Ja sobie to nawet tutaj w Biblii mojej rozpisałem, bo ja też mam tutaj inaczej. W oryginale ten werset brzmi tak. Dlatego tym bardziej powinniśmy być posłuszni, aby nas czasem nie zniosło z kursu. Mipote parariomen z greckiego. Mipote, aby przypadkiem się nie stało coś. Parariomen to jest określenie dotyczące żeglarstwa. Odpłynąć, zdryfować, unieść z prądem. Bo to właśnie tak wygląda. Jeżeli nie trwam, to odpływam. Strasznie ten zegarek leci. Jakby ktoś mógł baterię wyciągnąć, to będę wdzięczny. Jest coś takiego jak Kongres Zielony Świątkowy. Piękna sprawa. Zachęcam wszystkich. My co prawda nie byliśmy jeszcze ani razu, ale moi teście są i zawsze zabierają nasze dzieci z sobą. A wtedy my mamy randkę. I kiedy pierwszy raz wzięli nasze dzieci, a my polecieliśmy z żoną do Hiszpanii, tam było wielu takich, wiecie, Niemców z takimi jachtami. Piękna sprawa. Ale myśmy kupili sobie taki materac, chiński materac od czarnego człowieka. Nie wiem, 5-6 euro może kosztował. I na tym materacu, nie pamiętam już jak to było, żona leżała, ja też miałem jakieś przyczepiony. I tak się nam podobało. Wiecie, kto ma dzieci, małe dzieci, pierwszy raz. Nie mówię, że pięknie, ale bez tego obowiązku, nie? Tego pilnowania. Po prostu sam dla siebie. Nie muszę jedzenia, picia i wszystkiego. I tak sobie rozmawialiśmy. I tak się unosiliśmy na tej wodzie, że w pewnym momencie patrzę, a my jesteśmy daleko od brzegu. I ja pomyślałem, jak to się stało? Ja w tym kierunku nie zrobiłem totalnie nic. To prąd, który był w wodzie, uniósł nas w przeciwną stronę. a ja na niego nie zareagowałem. Tam była potem bardzo śmieszna sytuacja, ale to już nie mamy naprawdę czasu. Ale to, co wam chcę powiedzieć, to tak działa dryfowanie. Że to są takie powolne kroki, których nie zauważam jako człowiek wierzący, że one się wykonują. Najpierw zdarza mi się opuszczać nabożeństwa. Potem w domu, jak czytam słowo, no nie zawsze mam na to czas. Wiecie, praca, dzieci, szkoła muzyczna, nie wiem, lepienie garków, no wszystko. I nagle się orientuję, że jestem tu, a nie tam. Bo tak działa dryfowanie. Że rzeczy, które są wokół mnie, zaczynają mnie ciągnąć, a ja nawet o tym nie wiem. Często dzieje się tak, kiedy młody chrześcijanin się nawróci, odda sobie swoje życie Jezusowi, ale on nie trwa w nim. I po pewnym czasie przychodzi szatan i mówi, czy ty naprawdę jesteś chrześcijaninem? I ten młody człowiek wpada w takie kółko, on się znowu nawraca. I on znowu odda swoje życie Jezusowi, on potem znowu trwa albo nie trwa. On ma społeczność albo nie. I znowu ten świat go ciągnie i on się znowu widzi, że musi się powrócić, potrzebuje nawrócić, bo on nie żyje tak, jak nie żyje. Ale to nie jest to, że on się nie potrzebuje nawrócić. To jest to, że nie trwa. Bo szatan jest tym, który nas oszukuje. Który będzie mówił, że priorytety musisz poustawiać tak. Że czas musisz zagospodarować tak. I potem, kiedy się zorientujesz, to w sumie rzadko zaglądam do tej Biblii. W sumie rzadko mam tam społeczność. No bo kiedy, jak mam tyle innych rzeczy do roboty? Przecież mogę zostać w domu i mieć społeczność online, jest tyle transmisji, sam z Bogiem, albo sam ze sobą. Nieważne. Tak właśnie działa dryfowanie. Stopniowe oddalanie. Stopniowa zmiana, której nie zauważam. Ale jak to przerwać? No właśnie, po pierwsze musisz się zorientować. Byście widzieli nas na tym materacu. Jak zobaczyłem, że to jest tak daleko i machamy tymi rękami, a ten materac nie chce tam płynąć. Jana 15,5 z tego fragmentu. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bóg jest Panem historii i zaprasza mnie i ciebie, abyśmy byli Jego częścią. Abyśmy wykorzystywali ten czas, który przed nami stawia. Abyśmy odpowiadali na te sytuacje, które przed nami kreuje. Ja tak w zeszłym tygodniu kolega pyta, w pracy, nie przeszedłbyś się ze mną wieczorem w góry? I tak szybka dyskusja, że to tak 2 godziny. Ja mówię, dobra Tomek, pójdziemy, bo to już wieczorem. I Tomek mówi tak, jakby było wcześniej, to byśmy się piwa napili na Czantori. Ale ja wiem, że ty piwa nie pijesz, nie? To byś sobie kole kupił. A ja mówię, panie, dzięki ci, że on za to zapytał. I zaczynam mu opowiadać, czemu ja piwa nie piję, że to nie jest zakon, że mogę. Ale co to spowodowało, że ja już swoje wypiłem? I mogłem powiedzieć mu swoje świadectwo. I kiedy mówiłem mu swoje świadectwo, szliśmy pod górę. Z Tomka się lał pot, ale z oczu łzy. I mówi mi, słuchaj, ja jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w taki sposób opowiadał o Bogu. to jest to, do czego jesteś powołany. Wykorzystywać czas. Robić sumiennie to, co Pan Bóg ci daje. A to Pan Bóg jest Panem historii. Trochę tu przeskoczymy. Ja się pogubiłem. Powiem wam taki fajny, współczesny przykład Bożej historii. W miarę współczesny. Chociaż żona mówi, że nie można mówić starych świadectw. Edward Kimball. Kto słyszał o takim gościu? No właśnie. Nie widzę żadnej ręki. Edward Kimball to był nauczyciel w szkole niedzielnej. I on postanowił sobie tak szczególnie modlić się o chłopaków w swojej grupie, których uczył. I tak gorliwie modlił się o każdego z nich. Wiecie, i po kolei te chłopaki się nawracały. Ale jeden z nich był tak wyjątkowo niechętny i wyjątkowo oporny. Ale Edward Kimball nie odpuścił. Modlił się o niego. Nachodził nawet go w miejscu pracy, bo on pracował u swojego wujka. I w końcu przyszedł czas, kiedy ten młody, najbardziej oporny człowiek oddał życie Jezusowi Chrystusowi. A nazywał się Dwayne Moody, który został potężnym, wielkim ewangelistą tamtych czasów. Zwiastował tysiącom osób. Setki ludzi nawracało się na spotkaniach, które Bóg umożliwiał w Wielkiej Brytanii i w Anglii. I jedną z osób, które się nawróciły na takim spotkaniu, był Wilbur Chapman, który później też został kolejnym wielkim, przebudzeniowym kaznodzieją. I na jedno z takich spotkań przyszedł zawodowy futbolista Billy Sunday. No wiem, że nie znacie, bo my oglądamy piłkę, a nie futbol. Gdybyśmy byli za oceanem, to by ludzie wiedzieli. Billy Sunday, który był zawodowym futbolistą, znanym, oddał życie Jezusowi Chrystusowi. I trafił na Wilbura Chapmana, który przyjął go pod swoje skrzydła. I przy nim Billy Sunday rozwinął swoją wiarę. Nauczył się wielu rzeczy. I został potężnym Bożym narzędziem, którego Pan Bóg używał w niesamowity sposób. A to wszystko zaczęło się od pewnego nauczyciela szkółki niedzielnej, który postanowił, że będzie się modlił o każdego chłopaka w swojej grupie i że nie odpuści. W tym samym czasie, co Billy Sunday, nawrócił się Mordechai Ham. Oni prawdopodobnie się nie znali. I stało się tak, że pewien ojciec przyprowadził swojego syna, kiedy ten miał 5 lat, na wielką ewangelizację, na której zwiastował Billy Sunday, ten były futbolista. Dlatego, że chłopak też był zafascynowany futbolem. Ta gra nie szła mu tak wybitnie, ale lubiał grać. Tylko, że on miał 5 lat. Wtedy dużo do niego nie trafiło. Ale 10 lat później Mordechai Ham miał serię ewangelizacji w mieście, gdzie był ten młody człowiek. Taki bardzo zbuntowany, bardzo niechętny. I wtedy rozdawali zaproszenia, a on bardzo nie chciał iść na tą ewangelizację. Ale jego koledzy ze szkoły stwierdzili, że na tej ewangelizacji zrobią protest i zamieszanie i będzie fajnie. I ten młody człowiek poszedł na tą ewangelizację. I na tym spotkaniu Duch Święty działał w taki niesamowity sposób w sercu tego młodego człowieka, że oddał swoje życie Jezusowi. I on też został wielkim, potężnym narzędziem w jego rękach. Ten nastolatek nazywał się Billy Graham, który zwiastował na 6 kontynentach, który pośrednio dotarł do 2 miliardów ludzi. Jeden z największych ewangelistów, którego Bóg użył w niesamowity sposób. Ale dlaczego? Kończymy. Dlaczego? To byli ludzie, którzy postanowili wykorzystywać sytuacje, które Pan Bóg przed nimi daje. To wszystko zaczęło się od Edwarda Kimball, tego zwykłego nauczyciela szkółki niedzielnej, o którym niespecjalnie ktoś słyszał. Ale to tak jest, że Ewangelia się rozprzestrzenia i wydaje owoc. A Pan Bóg szuka ludzi, którzy będą Mu posłuszni i będą wykorzystywać czas. I ja nie wiem, jaka jest Twoja sytuacja, ile masz lat, jaki zawód i ile pieniędzy, bo to totalnie nie ma znaczenia. Bo to doskonały Bóg używa niedoskonałych ludzi. Bo to Bóg jest Panem historii. I jeżeli On powołuje, to i wyposaża. A to, co ja i ty możemy zrobić, to trwać w Nim. Wykorzystywać sytuacje, które On przed nami kładzie. Kiedy Duch Święty mówi coś do ciebie, dotyka twojego serca, co z tym robisz? Co ja z tym robię? Naprawdę myślę, że to byłoby... Bardzo nie chcę takiej sytuacji, kiedy będę już mocno starym człowiekiem, żebym popatrzył na swoje życie do tyłu i pomyślał, że wiele sytuacji zmarnowałem. Albo kiedy wejdę do nieba, a Pan Jezus mówi, chodź, kocham Cię, Mati, wszyscy do mnie mówią Mati. Było tyle sytuacji, które jeszcze mogłeś wykorzystać. Tak bardzo nie chcę być w tym miejscu. Piotr w 2 liście, kończąc, w 1 rozdziale, werset 3. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I totalnie nikt z nas nie ma żadnej wymówki. Bo jest cel w tym, gdzie pracujesz, gdzie się uczysz, w tym, gdzie mieszkasz, jakich masz sąsiadów. To nie są rzeczy bez znaczenia. Pan Bóg chce ciebie tam użyć. I wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Może 10:11. Dlatego bracia i siostry, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniemy. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I chciałem się jeszcze na koniec pomodlić. Jeżeli Pan Bóg mówi do twojego serca, to nie odrzucaj tego głosu. To przyjdź do Niego i zawołaj: Panie, potrzebuję trwać przy Tobie. Jeżeli zdryfowałeś i wiesz o tym, że jesteś daleko, że jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być, bo to jest miejsce dla muzyków i wypadam z kadru, to wróć do Niego. Czytaj Słowo, módl się, nie opuszczaj wspólnych zgromadzeń. Jest tyle błogosławieństwa, które Pan Bóg chce dać dla każdego z nas. Amen. Powstańcie, proszę, pomodlimy się. Panie Boże Wszechmogący, ja dziękuję Tobie, że to Ty jesteś Panem historii i że to Ty zapraszasz każdego z nas, abyśmy byli jej częścią. Panie, nie daj, abyśmy się pominęli z tym, co Ty dla nas przygotowałeś. Ja dziękuję Tobie, że czym wspaniałym i cudownym jest służyć Tobie, jest wykorzystywać te sytuacje, które Ty dajesz. Panie, ja dziękuję Tobie za świadectwa Pawła, Apolosa, Pryski, Akwilli, Panie, tych wszystkich mężów Bożych, Edwarda Kimbola. Panie, ja dziękuję Tobie za to, że możemy się nawzajem wspierać, że możemy nawzajem sobie służyć. Panie, błogosławię każdego brata, każdą siostrę, która jest w tym momencie trochę czy bardziej dalej od Ciebie. I proszę Cię, abyś mówił do naszych serc, abyś ciągnął nas do siebie, abyśmy pragnęli gorąco biec i wykorzystywać czas, który dajesz. Wywyższamy Ciebie, Królu, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.